z Powązkowskiej w prawo w Tatarską. O, dobra. I zaraz gdzieś tam, o, jak będzie się ten mur tam kończył, to tam powinien być skręt w ulicę Ostroroga. A ta brama jest zamknięta, czyli musimy się cofnąć pod szóstą.
To ja tu zaraz.
O, tu. Tu będzie dobrze. Dzień dobry.
Znicz pani nam da, może być...
Biały.
50?
Tak.
Los nieznany. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
W tym szaleństwie jest metoda mówienia o historii, pisania. Czasem to wraca w niespotykanych okolicznościach. Przy okazji pracy nad książką o prezydentach Białegostoku, prasowych, ale też i radiowych wypowiedziach, mówiłem, że urywa się los Bolesława Szymańskiego. Nie wiemy, co się z nim dzieje. Wiemy, że do 1939 roku jest głównym buchalterem białostockiej elektrowni, po czym ślad zanika. I któregoś dnia dzwoni do mnie pani, przedstawia się, Stanisława Kalina, i mówi: pan nie wie, gdzie jest pochowany Bolesław Szymański. Czy chce się pan dowiedzieć? No, wie pan, on leży pochowany w Warszawie na Powązkach w kwaterze 328. Po czym zaczyna mi opowiadać, przepraszając, że to już tyle lat minęło, ona jest daleką powinowatą Bolesława, więc nie jest wprowadzona w takie tajniki rodzinne. Mówi o wywiezieniu na Syberię córki Haliny i prezydentostwa, że oni obydwoje, Bolesław z Marią i z Haliną i z Wojciechem. Potem się jeszcze okazuje, że tam jest jeszcze pasierb Haliny, czyli syn męża Zbigniew, że ta cała piątka jest wywieziona na Syberię. Zgodnie z tą rozmową wracają dopiero późno po zakończeniu wojny. Zamieszkują już w Warszawie, nie wracają do Białegostoku. Tak jak z tej rozmowy wynikało, Bolesław Szymański umiera w Warszawie po powrocie z Syberii. Znajdźmy kwaterę 328, czyli musimy iść w lewo zaraz pierwszą alejką. Tak. Mamy kwaterę 328. Idźmy. No, metodycznie to trzeba... Już widzę. Tam. Jesteśmy przed grobem prezydenta Białegostoku Bolesława Szymańskiego. Ale. Bolesław Szymański. 1877 rok, to tutaj
ósmy,
no ale ten błąd mógł być gdzieś w aktach. Data śmierci 1940 rok. Maria z Dąbrowskich-Szymańska, żona prezydenta, zmarła w 1969. Leon Szymański, to jest brat Bolesława. Halina z Szymańskich-Kalinowa, to jest córka Bolesława Szymańskiego i Marii, urodzona w 911, zmarła w 1981 roku. Nie odbiorę.
Co to znaczy? Ale
w 1940 roku wynika z tego, że umarł tu. W Warszawie.
Nie mamy takiej pewności, no, że jest tu wypisana data śmierci, to przecież nie mamy pewności, że tutaj jest w ogóle pochowany, tak naprawdę.
Nie, no musimy, znaczy, to by był napisany, że grób symboliczny.
Też właściwie nie wiemy, kiedy wywieźli rodzinę Szymańskiego.
Nie wiemy tego. No, postawmy znicza, ale to jest znowu w... pompatyczny nastrój, zaraz wpadniemy, bo dzisiaj jest 19 lutego, to panie prezydencie, rocznica wkroczenia wojsk polskich do Białegostoku. I pewnie Bolesław Szymański stał na rynku też i się cieszył. No, zdjęcia robimy. Całkiem przypadkowo wyszło, że jesteśmy w rocznicę wkroczenia wojsk polskich. Że to ci szymańscy, to nie ma żadnej wątpliwości. No bo jest ich Halina z Szymańskich Kalinowa, jest Leon, jest żona Maria. Ktoś się chyba tym opiekuje, bo tak niezarośnięte, znicz jakiś wypalony. Bez wątpienia ten 1940 rok. On ma wówczas zaledwie 63 lata. To jeszcze nie jest schorowany starzec. No, trzeba dalej szukać.
Witam Państwa. Witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzięki Pani. Myśmy pojechali na Powązki. Znaleźliśmy grup Szymańskich i Kalinów. Bo tak to byśmy tkwili przy tej wersji, że dalszy los Bolesława Szymańskiego jest nieznany.
No ale on myśmy... dalej nieznany przecież.
Oj, ale już jesteśmy bliżej. To, co nas tam w ogóle w osłupienie wprawiło, to data śmierci Bolesława. 1940 rok.
No ja mam wielki dyskomfort, ponieważ ja na temat państwa Szymańskich w ogóle nic nie wiem. Ja wszystkie wiadomości, jakie mam o pani Halinie, to mam od męża. Ja jestem, jakby to powiedzieć, mój teść ożenił się z panią Haliną Szymańską.
Stefan.
Tak, Stefan.
Mhm. Czyli pani mężem jest...
No, to jest z pierwszego małżeństwa syn. Był jeszcze Zbigniew. To była sprawa zbyt bolesna dla mojego męża. On mi to powiedział, żebym ja się nie dowiedziała gdzieś od osób trzecich, jak to jest z jego rodziną, ale powiedział i sprawa się zamknęła. W tamtych czasach to w ogóle był skandal, żeby zostawić z dwójką dzieci i urządzać sobie się na nowo życie. Ale moja teściowa była tak bardzo dyskretną osobą i tak kulturalną. Ja nigdy nie słyszałam złego słowa i w ogóle temat nie istniał. Bardzo pozytywnie mąż mój mówił o pani Halinie. Bardzo pozytywnie. Że była wyrozumiała, bardzo taktowna wobec obojgu tych swoich pasierbów, czy jakby to powiedzieć. Więc w 1939 roku, jak już było wiadomo, że wybuchnie wojna, to ojciec, panią Halinę, Wojtka i dwóch tych synów z pierwszego małżeństwa przywiózł do Białegostoku na Starobojarską. A sam wrócił do Warszawy. Tak się mówiło. Rodzina Szymańskich ze Zbyszkiem została wywieziona do Rosji. I to prawdopodobnie jednym z tych pierwszych transportów. A mój mąż poszedł do matki i uchronił się wywózki. On był na zesłaniu, ale innym. Został w 1944 wywieziony. Wiem, że pierwszy wrócił Wojtek. Po rozmowie z panem dopiero uprzytomniałam, że tam się nie mówiło, że Szymańscy wrócili, tylko Halina z matką. A Zbyszek nie wrócił. Zbyszek z armią Andersa do Anglii pojechał. I tam też dostał się Stefan Kalina. I tam pozostał do końca życia. Też miał ułożone na nowo życie. Ja czasem sobie myślę teraz, że mnie diabeł poskusił, żeby do pana zadzwonić. No taka to trudna sytuacja, przynajmniej dla mnie osobiście. To trudno o tym mówić, no bo to taka rodzinna sprawa, a nie rodzinna.
Bolesław Szymański był jedną z kluczowych postaci Białegostoku w całym okresie międzywojennym. Co najważniejsze, był prezydentem w latach 1919-27, ale nawet gdy już przestał sprawować te funkcje, to nadal był ważną osobą, bo był buchalterem, głównym księgowym elektrowni białostockiej, podstawowego też, najważniejszego zakładu, takiego nerwu miasta. Praktycznie przez całe swoje białostockie życie mieszkał w skromnym domu przy Starobojarskiej 30. Drewniany dom bez żadnych specjalnych wygód, co nie przeszkadzało, żeby w 21 roku odwiedził te domostwo Józef Piłsudski i jadł tam w ogrodzie prezydenckiego domu śniadanie. Ta prezydentura, w odróżnieniu od najwspanialszej Seweryna Nowakowskiego, która jest takim ciągiem sukcesu, takiej odnowy Białegostoku, ta prezydentura Szymańskiego, tej legendy się nie dorobiła. Nie ma dzisiaj w mieście tej świadomości, że był jednym z najdłużej urzędujących prezydentów miasta, że praktycznie całe swoje zawodowe życie miastu poświęcił i że efekty tej pracy mamy też i do dzisiaj.
Prezydent Bolesław to był stryjeczny brat mojego dziadka. Mieszkał w Goniądzu, no a ten właśnie ojciec pana prezydenta to w Białymstoku. I tam było dużo dzieci. Nie wiem ile dokładnie, ale wiem, że było kilku synów i jedna córka Eugenia właśnie. Ona i ten właśnie pan prezydent to byli rodzicami chrzestnymi mojej siostry. Bolesław Szymański to był od razu chyba aresztowany. Przyszli Sowieci i w ogóle zaginął. One zostały wywiezione. Matka, właśnie ta pani Kalinowa i jeszcze był syn Wojtek. Wojtek przyjechał jako pierwszy. Oni potem byli tam jakoś rozdzieleni. Jaki był powód tego rozdzielenia, to nie wiem. Najpierw wrócił właśnie, mówię, ten Wojtek. Potem ta matka i on z tą matką już tam był w tej Warszawie. Pracowała cały czas w Warszawie w Polskim Radiu. W dziale finansowym jakimś.
Wojtek nie żyje, jest pochowany w Warszawie na Brudnie.
A on miał dzieci? Miał rodzinę?
Miał, tak. Ożenił się potem, tak. Miał chyba synów.
On pracował w Polskim Radiu, może tam się da jakieś...
Tak jak matka?
Tak, tylko matka to chyba pracowała w księgowości. A Wojtek był redaktorem. Prowadził audycję dla kierowców. Tośmy czasami z mężem nawet słuchali tych audycji. Wojtek się ożenił i miał dwóch synów. Michała, a drugi, no kurczę, zapomniał, Maciek. Wojtek zmarł. No myślę, że jakieś 7-8 lat temu. A Wojtek by wiedział wszystko.
Dziękuję. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co ja wiem od babci? Niewiele. To znaczy tyle tylko, że był carskim urzędnikiem, że w czasie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej. Potem po wojnie trafili do Białegostoku. Przedtem właściwie jeździł po całym imperium. Babcia urodziła się w Smoleńsku. No i że w latach 20. był prezydentem Białegostoku i potem po wybuchu wojny, jak Rosjanie zajęli Białystok, w 1940 roku został aresztowany i wywieziony. No i potem legenda jest taka, że zmarł w Smoleńsku w więzieniu z powodu jakichś powikłań związanych z przepukliną. Ale nie wiadomo, czy to prawda, jak to było. Bo tak, to był temat, w którego się w domu nie poruszało. W ogóle bo cała rodzina została wywieziona do Kazachstanu. Prababcia wróciła dopiero w 1953 roku z tego Kazachstanu. Jeden z braci ojca wyszedł z armią Andersa, no a pozostali doczekali tam końca wojny. Babcia niechętnie do tego wracała, a my z bratem byliśmy jeszcze wtedy na tyle mali, że nas to kompletnie nie interesowało, więc stąd niewiele wiemy. Z czasem oczywiście to już trochę zbladły te wspomnienia i potrafili nawet podejść do tego z humorem, ale ponieważ oni nie mówili, a ja naprawdę byłem wtedy, ja miałem, jak babcia zmarła, miałem 19 lat, no byłem jak najdalej od tego. Babcia opowiadała o jakichś kopalniach, które się tam paliły przez całe miesiące, o ludziach, którzy tam zginęli, o tym, że w zimie jak śnieg napadał, to ktoś tam wracał do tego baraku i dosłownie przeszedł metr od baraku i poszedł gdzieś tam w stepi. No i tyle. No na przykład ojciec po powrocie z tego Kazachstanu do końca życia nie wziął do ust kiszonej kapusty i arbuza. Podobno bez przerwy ich tamtym. No, no tak, ale to tyle. W zasadzie to naprawdę to są takie... No... On był w Pawłodarze, babcia chyba była w Akmolińsku. Powiem szczerze, nawet więcej to chyba ojciec na temat swojego dziadka mówił niż babcia na temat ojca. No, że się z nim bawił, że bardzo go lubił. Generalnie moja rodzina zdecydowanie większe straty poniosła ze strony Rosjan niż Niemców. Znaczy można powiedzieć wyłącznie ze strony, bo oprócz tego, że pradziadek zginął w Smoleńsku najprawdopodobniej, to jeszcze dwaj bracia prababci też. Jeden zginął w Katyniu, drugiego zabili pod Kołomyją, jak się tam w 1939 roku wycofywali do Rumunii. A czasy były takie, że na ten temat, no wiadomo, dzieci coś chlapną w szkole, także to... Lepiej nie mówić. Pradziadek, prababcia, babcia i praprababcia.
Czyli matka Bolesława.
Tak. No to jest pradziadek, a co to za towarzystwo dookoła, to nie wiem.
To jest dyrektor elektrowni Rigert.
Gdzie, mówię, że pan wie więcej.
No, gdzie, bo wtedy już Bolesław był głównym bohaterem. Głównym bohaterem.
Po tym, jak przestał być prezydentem. To jest prababcia w Kazachstanie. To jest pradziadek w armii carskiej. To jest prababcia z babcią. Nie, fantazję to miał. To babcia opowiadała z kolei, jak kiedyś tutaj w Warszawie chyba była, może w Białymstoku, nie wiem, właśnie wracał z jakiejś imprezy razem z żoną i szedł pierwszy. No i nawiązał rozmowę z jakimiś panienkami, które tam stały pod hotelem czy gdzieś. No i tam se gadali, miał tam zawadiacko melonik na ucho zsunięte i prababcia podchodzi, nie wiem, sama czy z babcią, tak się tam kiwał i o, a to moja stara. Był wesołym człowiekiem z tego, co z takich opowieści. No. To jest jakaś impreza, tutaj jest sporo zdjęć z tego, tam między innymi Piłsudski.
A to jest ale, 21 rok, ale nie wiem. Wręczenie no honorowego obywatelstwa jest Piłsudskiemu.
Mhm. No, to są zdjęcia Luza, a tutaj to jest jeszcze trochę takich, no to jest...
O, pan pozwoli, ojej.
A to mogę sobie wziąć? Tak, to jest niepełne, ale...
O, a tutaj... No ale to mocno nieaktualne się okazuje już. To robiliśmy z kolegą. Ja pisałem o międzywojennych wszystkich prezydentach. Kolega pisał o powojennych. No jest tutaj cały rozdział o Bolesławie.
No pięknie, że coś... Widzi pan, gdyby pan wcześniej się skontaktował z nami, miał pan więcej zdjęć.
Proszę zobaczyć, co jest na końcu napisane.
No, o.
Niestety, dalsze losy Bolesława Szymańskiego i jego rodziny nie są znane. Nie wiadomo, kiedy zmarł i gdzie został pochowany.
Pierwsze aresztowania nastąpiły w 1939 roku, tuż po przyjściu Sowietów do Białegostoku. Oni wydali wtedy zarządzenie, że mają się stawić do pracy urzędnicy, mają się stawić do pracy policjanci, ma się stawić do pracy cała służba państwowa i nie tylko państwowa, by uruchomić miasto. I jak tylko ludzie przychodzili do swoich urzędów, do swoich miejsc pracy, wybrane osoby były od razu zatrzymywane przez NKWD. Albo tego samego dnia, albo po kilku dniach, kiedy rozpoznano, kogo chcą, kim są zainteresowani, a w tym przypadku na pewno wszyscy wiedzieli o jego roli, o jego znaczeniu w mieście, o tym, na ile ważne są informacje, które posiada, więc... Możliwe było, że już będzie to wrzesień, może październik 1939 roku oraz de facto każdy kolejny miesiąc, bo te aresztowania trwały bez przerwy. Być może gdybyśmy przejrzeli dokumentację w Grodnie, materiały Komitetu Miejskiego Partii, Komitetu Rejonowego Partii, gdzie czasami NKWD przesyłało informacje, może byśmy tam znaleźli na przykład o jakichś zatrzymaniach w związku z nacjonalizacją elektrowni. My też nie wiemy, czy został zatrzymany z powodu działalności politycznej jako prezydent miasta, czy też być może właśnie w związku z procedurą przejmowania elektrowni, a może jeszcze jakieś haki były, w końcu Rosjanie zbierali różne materiały i ci wszyscy urzędnicy byli dla nich niezwykle ważni. Także taką pewną datą byłby właśnie jesień 1939 roku, ale też mogło to być zatrzymania do momentu, właściwie do połowy 1940 roku. Jeżeli rodzina pojechała w kwietniu 1940 roku na zesłanie, no to by tutaj szedł jeszcze jeden trop, bo mogliby ich potraktować dokładnie tak, jak wszystkie osoby, które trafiały na przykład na listę białoruską, może z jakichś przyczyn, z racji stopnia wojskowego, został zatrzymany, został poddany śledztwu, przewieziony do Mińska, może został w tym momencie albo zesłany do łagru, a może został rozstrzelany.
Włoszech zmarł w Smoleńsku w więzieniu. To było, że nikt go nie zabił, tylko że on zmarł w więzieniu w Smoleńsku. Tak się o tym mówiło. No jak zmarł, to zmarł.
Smoleńsk mało prawdopodobne, bo tak naprawdę w więzieniu w Smoleńsku nie przetrzymywano. Tam zwożono poprzez etapy, zwożono do Katynia i rozstrzeliwano bezpośrednio w rowach śmierci. Natomiast mało prawdopodobne, żeby akurat tam, no, tych najważniejszych więźniów po pewnym czasie przewożono głównie do stolicy Białorusi na przesłuchania, do Mińska. A tu chyba się tak po prostu zgrało. To Smoleńsk się pojawił wraz z niemieckimi informacjami o Katyniu. Ta przepuklina, być może, że ktoś go widział, ewentualnie ktoś słyszał. Możliwe. No, natomiast może być tak, że to właśnie ta przepuklina w Smoleńsku miała być symbolem zbrodni katyńskiej i po prostu jednej z ofiar. Być może, że to jest takie połączenie, próba odpowiedzi na pytanie, gdzie zniknął. No bo jego los jest charakterystyczny. Ja obstawiałbym, że zatrzymano go dosyć szybko, choćby dlatego, że był to pewien symbol.
To jest karafka, która po nich została, tam z kompletem kieliszków jeszcze. No i to w zasadzie tyle, no to wie pani, to są naprawdę drobiazgi, to jakieś takie pojedyncze przedmioty. Cukiernica też jest pradziadków. No. Dopóki żyli ludzie, których mogłem się o coś dowiedzieć, to mnie to kompletnie nie interesowało. W momencie, kiedy zaczęło mnie to interesować, nie było się już kogo pytać. I tyle. No, zostało trochę zdjęć, trochę listów, które też muszę uporządkować.
Ten tragiczny los aresztowania potem jest kontynuowany przez wywiezienie praktycznie całej rodziny prezydenta do Kazachstanu. Oni już nie wracają do Białegostoku, wracają do Warszawy. Poranieni, potłuczeni, nie eksponują ani swojego przedwojennego życia, ani tym bardziej nie mówią o swoim czy mężu, ojcu, dziadku, który został zamordowany przez Sowietów w 1940 roku. Ba, nawet gdy na Powązkach warszawskich córka stawia pomnik i na tablicach nie pisze, że jest to grób symboliczny. Dlatego ta postać Bolesława Szymańskiego, te jego losy po 1939 roku, jak gdyby w sposób naturalny, ale niezasłużony, zostały powoli zapomniane, aż w ogóle praktycznie zniknęły. Sam napisałem w związku z tym też takie znamienne zdanie, z którym się zgodzić nie mogłem, że po 1939 roku los prezydenta Białegostoku Bolesława Szymańskiego pozostał nieznany aż do dzisiaj.
Mówię, od 30 lat to leży na kupie i nikt do tego nie...
Bez przesady, no czasami zaglądaliśmy.
No nie, no ale to zaglądaliśmy wtedy, kiedy trzeba było przenieść z mieszkania rodziców tutaj do nas. To zajrzałem wtedy, tak. I to wszystko. Ale teraz się weźmiemy i sprawdzimy wszystko dokładnie.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej Los nieznany. O pierwszym prezydencie Białegostoku Bolesławie Szymańskim opowiadali Stanisława Kalina, Benjamina Bartnik, Daniel Boćkowski, Maciej Kalina i Andrzej Lechowski.